Mamy też połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Łukasz Przybyszewski, analityk, ekspert do spraw bliskowschodnich, prezes Fundacji Abhasid. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Od kilku miesięcy trwają intensywne negocjacje między Zachodem a władzami w Teheranie. Mowa oczywiście o odnowieniu porozumienia nuklearnego. Jakie jest pańskie zdanie w tym temacie? Czy jest szansa na to, że będzie powrót do tego słynnego już porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem?
Szczerze mówiąc, na chwilę obecną najprawdopodobniej nie. I w najbliższym czasie też prawdopodobnie nie. Przyczyna leży w tym, że obydwie strony usztywniły swoje stanowisko, jak po ostatniej wymianie właśnie komentarzy do tej ostatecznej wersji roboczej, którą przedstawiła strona europejska Iranowi. Stany Zjednoczone uznały, że ostatnie komentarze Iranu nie są konstruktywne, także no, wygląda na to, że Iran cofnął się, więc Stany Zjednoczone też się cofnęły. Póki co nic się na to nie zapowiada, żeby to porozumienie zostało odnowione. Przyczyny, jakie tutaj mogą być, no są dosyć jasne, jeżeli ktoś śledzi właśnie, jak wygląda sytuacja w Iranie, jak w samym Iranie, jak i w regionie. Doszło do wznowienia tych rozmów z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Iran zaczął odnotowywać malutki, ale powolnie pełzający wzrost gospodarczy, tak? Także oznaczało to, że dla Stanów Zjednoczonych, że Iran mimo wszystko wytrzymuje te sankcje, a nawet zaczyna powoli dojrzewać do tego, żeby żyć w tym układzie, jaki istnieje. Iran także zaczął podejmować kroki, które alarmowały zarówno Międzynarodową Agencję Atomową, jak i Stany Zjednoczone i pozostałych sygnatariuszy. No obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie to Iran próbuje szantażować Zachód, a nie vice versa, mimo że tak można byłoby powiedzieć powszechnie panuje przekonanie, że to Stany Zjednoczone się wycofały i tu leży przyczyna w tym wszystkim, tej eskalacji, jak i też ostatnich rozmów. No prawda jest tak naprawdę po środku, obydwie strony poczyniły odpowiednie kroki, żeby do tej sytuacji teraz doprowadzić.
A co z Izraelem? Z oczywistych względów jest jednym z tych państw w pierwszym rzędzie, które są przeciwne temu porozumieniu. A jakie komentarze właśnie płyną z Izraela?
Z Izraela płyną komentarze różne. Jeżeli mamy podzielić na dwie skrajności, to tak, oczywiście stanowisko obecnego rządu jest absolutnie negatywne nastawione do tego wznowienia ewentualnego porozumienia, dlatego że wówczas Iran powoli zacząłby dysponować coraz większymi środkami finansowymi, żeby na powrót zwiększać swoje wpływy w regionie, jak i też dokonywać szybszej modernizacji swoich systemów zbrojnych i tak dalej. Natomiast drugą stroną medalu jest takie zdanie bardziej wyrażane przez think tankerów, tak, czyli analityków, że nawet jeżeli to, że lepiej by było mieć jakiekolwiek porozumienie niż żadnego, dlatego że wówczas jeszcze istnieje jakiś dialog bardziej konstruktywny. Być może któraś ze stron ma rację, szczerze mówiąc, ja uważam, że żadna nie ma. Sytuacja Izraela jest teraz o tyle trudna, że bazując na ostatnim właśnie raporcie Międzynarodowej Agencji Atomowej z wczoraj, Iran ma już dość dużo wzbogaconego uranu do poziomu 60%. Żeby dokonać ewentualnie testowej detonacji za niedługi czas. Dlatego, że ten 60% wystarcza do tego. 60% wzbogacony wystarcza także do zrzucenia bomby także z samolotu lub użycia takiego ładunku w kontenerze czy też na statku. No, miałby swoje gabaryty, tak? Także nie nadawałby się, jak głowica nie nadawałaby się co prawda do pocisku balistycznego, ale gdyby Iran chciał, no wątpię w to, żeby chciał, bo to byłoby już naprawdę irracjonalne, dokonać ataku jądrowego, no to w zasadzie można by powiedzieć, że on już jest do tego zdolny, w sensie technicznym.
To są takie informacje dotyczące potencjału nuklearnego, a teraz na moment spójrzmy na relacje pomiędzy Iranem a Rosją i tutaj pytam o w kontekście wojny na Ukrainie. Można mieć trochę takie wrażenie, że tak naprawdę od początku, od momentu wybuchu tej wojny, te relacje pomiędzy Moskwą a Teheranem raczej się trochę zacieśniają, są mocniejsze. Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem?
Zgodziłbym się z takim stwierdzeniem. Szczerze mówiąc, Iran wpadł, nie mając tak naprawdę wyboru wówczas, na początku lat 90. w sidła Rosji, ponieważ potrzebował kogoś, kto byłby w stanie dokończyć zaczęty przez zachodnio-niemiecką firmę reaktor w Buszech. Znaczy oni zaczęli go jeszcze za szacha, tak? I od tamtej pory były zloty i upadki, ale za każdym razem, jak Stany Zjednoczone zaciskały pętlę wokół Iranu, zaczęło się od Libya Iran Sanctions Act w latach 90., później było zbliżenie z Europą trochę, tak? Ale już na początku, na samym początku 2000 widzieliśmy, że Europa i Iran mimo wszystko będą musiały się oddalać. Do 2006-2007 roku to właśnie się wyjaśniło. I można powiedzieć, że od tamtej pory, około 2006-2007, widać było, że Iran, no, nie mając tak naprawdę innego wyjścia, dryfuje coraz bardziej właśnie ku Rosji i Chinom. Obecnie wspiera Rosję, dostarczając bezzałogowce, prawdopodobnie także inne rzeczy, tylko my po prostu nie wiemy, co jest na pokładach tych samolotów pasażerskich, też cargo oraz statkach. Problemem, jaki widzi Moskwa tutaj przede wszystkim, to jest brak wystarczającej infrastruktury, żeby otworzyć korytarz północ-południe przez Iran ku Zatoce i Oceanowi Indyjskiemu. Także no, głównie brak infrastruktury odpowiedniej, czy to transportowej, komunikacyjnej, czy też no, Iran też nie ma technologii do tego, że odpowiedniej wciąż jeszcze, żeby uruchomić produkcję gazu w formie LNG. Także nie wiem, co prawda, oczywiście, skąd miałyby napływać fundusze, czy rzeczywiście Rosja miałaby dość funduszy na to, żeby wspomagać Iran i żeby Iran w zamian wspomagał Rosję. Być może tak, być może po prostu nie należy szukać tych środków w samej Rosji, ale w innych punktach na świecie, jak w Afryce czy w Ameryce Południowej.
No właśnie, jeżeli chodzi o te informacje z Rosji, zarówno dotyczące stanu gospodarki rosyjskiej, ale także ich rezerw, to są faktycznie informacje, no teraz po prostu dla nas niedostępne, a te, które się pojawiają też, można powiedzieć, że są pod takim dużym znakiem zapytania, bo nie wiemy, na ile to są dane prawdziwe. No ale dobrze, powiedzieliśmy trochę o relacjach pomiędzy Iranem a Rosją, a Moskwą. W takim razie proszę powiedzieć, jak zapatruje się na tą agresję rosyjską na Ukrainie, a także na te zbliżone relacje na linii Teheran-Moskwa, cały region sąsiedzi Iranu?
Dla Arabii Saudyjskiej konflikt rosyjsko-ukraiński, jak i też sytuacja, w jakiej znalazł się Iran, bo to się w końcu zazębiło, tak, w odwrotnej kolejności. Najpierw właśnie JCPOA, potem Ukraina. Jest korzystne. Tak naprawdę głos absolutnie przewodni w OPEC ma teraz Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska może liczyć na wsparcie z swoich dotychczasowych partnerów, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Chin. Chiny właśnie też tutaj próbują równoważyć sytuację, dostarczyły i prawdopodobnie tylko dostarczyły same pociski balistyczne, żeby równoważyć tą asymetrię, ale prawdopodobnie też właśnie i linię produkcyjną do Arabii Saudyjskiej. Pomijając, że już technologie do produkcji bezzałogowców dostarczyły. Wszyscy na tej sytuacji w regionie, no może poza państwami na wpół, czy też już prawie upadłymi, jak właśnie Irak czy Syria, to na tym korzystają. Także Emiraty jak zwykle będą tutaj próbowały też jakoś swoje miejsce znaleźć. Niestety pośredniczą też właśnie w praniu pieniędzy. Znaczy nieoficjalnie, dlatego że no, próbuje się te czynności, aktywność ścigać. Ale jeżeli firmy, wydmuszki namnażają się po prostu w zastraszającym tempie, i pomaga to importować, pomaga to ułatwiać nielegalny import do Iranu, No cóż, tak to wygląda, tak? Bahrajn, Emiraty dołączyły przecież do Abraham Accords, Także one też na tym skorzystały, dlatego że po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych, znaczy po wycofaniu większości sił Stanów Zjednoczonych z regionu, jak i też temu pivotowi ku Azji, czy też zagrożenie ze strony Chin, no wiadomo było, że to nie będzie główny punkt na mapie dla Stanów Zjednoczonych, które dotychczas tam rozgrywały wszystkie karty. Wobec tego no, niektóre państwa arabskie właśnie szukają takiego sojusznika w postaci Izraela. To jest duża zmiana i na tym skorzystały. Sama Turcja zaś no, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń, więc tam wszędzie, tam gdzie Iran nie domaga, czy to w Syrii, czy w Iraku, czy na forum dyplomatycznym, no wlewa tam swój wpływ.
To jeszcze może jedno pytanie dotyczące Turcji. Jakie są pańskie refleksje, jeżeli chodzi o postawę Turcji wobec tej wojny na Ukrainie? No ona jest, można powiedzieć, z jednej strony dla nas taka niejasna, bo z jednej strony deklaracja tego, że Erdoğan popiera przynajmniej dążenia Ukrainy do wolności, z drugiej strony też zacieśnianie takich relacji z Władimirem Putinem. Oczywiście jak spojrzymy na perspektywę turecką, no to ona staje się w pewien sposób zrozumiała, bo Erdoğan robi wszystko, żeby przetrwać, ale jak pan ocenia te relacje pomiędzy Turcją a Rosją i może ogólnie postawę Turcji właśnie wobec konfliktu na Ukrainie?
Znaczy jest ona częściowo oczywiście oparta o ich strategiczne spojrzenie, tak? Czyli, że no, używając tutaj jakiejś metafory, starają się być światowidem. Wszędzie tam, gdzie będzie dało się coś ugrać, to będą ugrywać na tyle, na ile się da. No to jest to trochę oportunizm, ale no oni są w ciężkim położeniu, także no próbują jednocześnie mediować, próbują jednocześnie opierać się Rosji. Mają ograniczone możliwości tutaj, także myślę, że tutaj też raczej jest wyczekiwanie na to, jak się ten konflikt rozegra. W międzyczasie oczywiście Turcja też rywalizuje właśnie z Rosją, między innymi w Afryce. Także no ciężko mi powiedzieć, dlatego że nie jestem aż tak dobrym ekspertem od Turcji, co oni będą dalej robić. Natomiast no, mogę dokonać oceny wstecz.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Faktycznie tych czynników jest tak dużo, szczególnie kiedy przyglądamy się na świat Bliskiego Wschodu, że ciężko jest w sposób jednoznaczny cokolwiek przewidywać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Łukasz Przybyszewski, analityk, ekspert do spraw bliskowschodnich, prezes Fundacji Abchasji, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję Państwu.